A my wracamy do Państwa po przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil, program GPS. Audycję realizuje Jarosław Gołowit. Wracam do rozmowy już z dwójką moich gości. Pan profesor Sławomir Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ksiądz doktor Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Księże doktorze, chciałbym zapytać o to, ponieważ no, nie dasz się dzisiaj ignorować bardzo specyficznych okoliczności, które wydaje się, że ten tremendum, o którym ksiądz doktor mówił, wzmacniają, to znaczy epoka niepewności. Papież Franciszek mówi, że my dzisiaj żyjemy nie w epoce zmian, a w momencie zmiany epok. Antropocen, kiedy człowiek może robić wszystko, staje się Bogiem, staje się w centrum stworzenia. Technologiczny rozwój, różne genetyczne również projekty. To nie było, było poza naszym horyzontem poznawczym jeszcze kilka lat temu. Na ile środowisko niepewności, w której człowiek dzisiaj doświadcza pandemii, dzisiaj doświadcza stagflacji, mamy za naszą wschodnią granicą konflikt pełnoskalowy, agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Na ile środowisko zewnętrzne definiuje religijność chrześcijańską? Tu oczywiście perspektywa księdza proboszcza, być może także obserwacje dotyczące katolików. Nie będziemy tutaj cenzurować księdza doktora. Proszę bardzo.
Ja myślę, że w takich chwilach, jak przeżywamy, momentach dziejowych, jakim to momentem jest wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie, okazuje się, że takie instytucje jak kościoły są bardzo potrzebne. Aha. Że duszpasterze jako tacy są bardzo potrzebni. Bo ludzie rzeczywiście przeżywają niepewność i nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Ja robiłem takie badania ankietowe wśród ewangelików, ale w sumie nie tylko, bo na te ankiety odpowiedziało też całkiem sporo katolików. Kto mógłby być dla ciebie duszpasterzem? I na to pytanie ankietowani odpowiedzieli, że duszpasterzem może być oczywiście ksiądz i do księży się zwracają, ale tak naprawdę to pierwszymi duszpasterzami, do których się ludzie zwracają w momentach swojej niepewności, to rodzina, to najbliżsi, to rodzice, to dziadkowie, to rodzeństwo, przyjaciele, koledzy. Oni wszyscy mogą być duszpasterzami i to też wynika z prawdy o powszechnym kapłaństwie, że jedni dla drugich jesteśmy kapłanami, tymi, którzy mogą w tej niepewności towarzyszyć. No i znów pojawia się pytanie, jak sobie radzimy z tą rolą bycia duszpasterzem, tym, który w czasach niepewności wspiera drugiego człowieka. Wydaje się, że ważną rolą jest rola rodziców, dziadków dla dzieci, którzy od małego, od początku czytają dzieciom historie biblijne. W historiach biblijnych jest dużo, naprawdę dużo mądrych treści odpowiadających na pytanie, jak człowiek radził sobie z niepewnością, jak człowiek radził sobie z konfliktem, z wojną, jak Pan Bóg przeprowadzał właśnie wspomnianych tutaj Abrahama, Jakuba, Izaka przez momenty konfliktu, kryzysu, wojny, często braterskiej. I pokazują te historie biblijne nie tylko takie rozwiązania, że Pan Bóg jest i pomaga, ale też podpowiadają pewne wzorce zachowań, pojednania pomiędzy narodami, pomiędzy braćmi, Jakubem, Ezafem. I dziecko od małego uczone tych historii biblijnych uczy się wierzyć w opatrzność Pana Boga w chwilach niepewności, ale też uczy się szukać pewnych rozwiązań dla siebie. Aha, znajduje się w trudnej sytuacji, może w takiej lokalnej, nie wiem, w domu, w szkole, ale też bardziej globalnej. Mam kolegę Ukraińca w klasie, mam współpracownika, który uciekł, czy współpracowniczkę, bo wiadomo, że mężczyźni musieli zostać i walczyć, którzy uciekają, no to wtedy mam punkt odniesienia, jakim jest Boże Słowo, do tego, jak się zachować, jak zareagować. Także no, odpowiedziałbym chyba jak typowy ewangelik, że pocieszenia w chwilach niepewności należy szukać w Piśmie Świętym i też to Pismo Święte delikatnie podsuwać tym, którzy tej niepewności doświadczają.
Rozumiem, że to też jest spójne z tą wizją kapłaństwa powszechnego, to znaczy tata, mama, starsza siostra, dziadek otwiera Biblię i przeprowadza dziecko, a może też w rozmowie kolegę, koleżankę z pracy, jak sobie radzić, że Pan Bóg przeprowadza suchą nogą przez te sytuacje dramatyczne, tak?
Dokładnie tak. I to nie jest tak, że Pan Bóg tych sytuacji nam oszczędza. One po prostu są, one się zdarzają i tylko właśnie, tak jak pan redaktor podkreślił, przeprowadza przez nie.
Aha. No właśnie, panie profesorze, pan profesor Sławomir Żurek, czy my w Kościele katolickim, na jakim jesteśmy etapie, biorąc pod uwagę chociażby lekturę Pisma Świętego, być może też Sobór Watykański II zwraca na to uwagę.
No nie być może, tylko na pewno.
No właśnie, na jakim jesteśmy etapie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, że widać pozytywne zmiany w kierunku wiary, a nie religijności. Nawet jeśli osób wierzących będzie zdecydowanie mniej. Będzie to jakiś promil, zresztą o tym też pisał w swoich pracach kardynał Ratzinger, że chrześcijaństwo XXI wieku, czy jeszcze końca XX, to będą niewielkie wspólnoty. No właśnie, czy to jest powód do zaniepokojenia, dramatyzowania?
Nie,
wieszczenia zmierzchu powód. Zachodu?
Nie, to nie jest powód. To znaczy, może dwa słowa o Zachodzie. To sytuacja wygląda tak rzeczywiście, że Zachód przestał być centrum świata. I tak. Trzeba to sobie z tego jasno zdać sprawę. Przestał także być centrum Kościoła. Podczas jednego z ostatnich synodów biskupów, kiedy ciągle dyskutowano na temat laicyzacji, trudnej sytuacji Kościoła w Europie i tak dalej, jeden z biskupów z Ameryki Łacińskiej wstał i powiedział, że chciałby przypomnieć, że katolicy w Europie stanowią 10% wszystkich katolików na świecie i że on ma już dosyć tej dyskusji na temat trudnej sytuacji w Kościele katolickim w Europie. I to jest po prostu smutna prawda, patrząc na to z punktu widzenia Europejczyka, ale z drugiej strony to jest prawda radosna, że Kościół przeżywa swój renesans, ale niestety nie w Europie. Ja troszeczkę obawiam się takiego podejścia, że trudne fakty zewnętrzne, takie jak wojny, takie jak epidemie, powodują powrót do Boga. To jest mechanizm religijności naturalnej, jak trwoga to do Boga. Trwoga mija, ludzie znikają z Kościoła. I to nie jest żaden powrót do wiary, tylko to jest po prostu powrót do pewnych naturalnych, biologicznych wręcz mechanizmów, które tkwią w człowieku, który się boi i pragnie w jakiś sposób się zabezpieczyć. I dla wielu ludzi religia jest tylko formą zabezpieczenia, niczym więcej. Tak jak zabezpieczają pieniądze ludzi, tak również religia może ich zabezpieczać. Natomiast co do lektury Pisma Świętego, no oczywiście trudno jest przecenić tę kwestię. Myślę, że ona jest podstawowa, ale myślę, że też jest bardzo, bardzo elitarna w Kościele katolickim.
To znaczy, panie profesorze, elitarna?
To znaczy, że ona jest praktykowana na szerszą skalę jedynie w małych wspólnotach. Okay. A oczywiście jest to rzecz podstawowa. No jest to konsekwencja tego, że przez wiele wieków Biblia była księgą zamkniętą w Kościele katolickim i konsekwencje tego ponosimy do dzisiaj, że ludzie nie znają rudymentarnych kategorii czy jakichś pojęć biblijnych.
Ale uczęszczają na nabożeństwa, co niedzielna msza święta, To wszystko jest spełnione, można powiedzieć, że...
No to spełnione w 30% w Polsce.
30%?
A w takich aglomeracjach jak Warszawa do kościoła chodzi 10% społeczeństwa. Czyli 90% społeczeństwa jest w dużych miastach poza tym porządkiem, który proponuje kościół.
Profesorze, czy to oznacza, że my w Polsce pielęgnujemy mit Polaka katolika?
Zdecydowanie tak. To nie ma, te dwie kwestie nie mają ze sobą nic wspólnego. Ta kategoria Polak-katolik została wprowadzona do szerszego obiegu przez Romana Dmowskiego i ona ze swojej natury była głęboko antypolska. Dlatego, że Polak to jest i katolik, i ewangelik, i Żyd. 10% i prawosławny. 10% populacji polskiej przed wojną to byli Żydzi, a o wiele więcej wyznawcy kościołów wschodnich i także ewangelików. Rolę i obecność trudno jest przecenić.
Dobrze, mamy zatem tę diagnozę, no nieciekawą diagnozę stanu wiary. Tego, o czym mówiliśmy na samym początku rozmowy, czyli przyjęcia tajemnicy wcielenia Logos, przyjęcia Boga w Słowie, no, które oczywiście teraz będziemy świętować w sposób symboliczny, biorąc pod uwagę święta Bożego Narodzenia. Księże doktorze, czy we wspólnotach protestanckich zauważalny jest kryzys wiary? Czy być może jest to trochę niewygodne pytanie, bo te wspólnoty w Polsce no, też nie są przecież największe. Wyznanie, denominacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego to jest no, ograniczona liczba osób. No ale czy ksiądz widzi, że no, dochodzimy do jakiegoś przełomowego momentu, ludzie szukają, może nie znajdują odpowiedzi, szukają gdzieś indziej. Czy ta religijność, wiara w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w tych ostatnich dekadach trudnych, niepewnych, ona ewoluuje. Oczywiście możemy mówić, żeby sięgać do Biblii, tak, natomiast no też ludzie mają ograniczoną tolerancję na strach, na lęk i pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć.
No niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie robiłem takich badań, nawet w naszym kościele nikt takich badań, z tego co wiem, nie robił dokładnych.
Czy taka, jest taki kryzys element wiary? Analizy krytycznej, stanu posiadania. Proszę wybaczyć za porównanie, bo Kościół katolicki z panem profesorem, no jakby jesteśmy tutaj, mam wrażenie, po tej samej stronie barykady, że kondycja chrześcijaństwa, katolicyzmu w Polsce wygląda no nie najlepiej. I tutaj kolejny raz eufemizm. Jeśli chodzi o wyznania protestanckie, czy tutaj też zauważa ksiądz jakieś wyzwania, problemy, które trzeba na cito rozwiązać, bo może pójść to w złą stronę, jeśli chodzi o wspólnotę, funkcjonowanie wspólnot protestanckich.
To znaczy ja zgłaszam takie problemy też naszym władzom kościelnym, konsystorzowi, czy też biskupom, że jest potrzeba otwierania nowych parafii w naszym kraju.
W drugą stronę.
Tak, szczególnie na wschodniej ścianie naszego kraju, gdzie mamy naprawdę niewiele parafii, bo przypomnę, że parafia, w której jestem proboszczem w Lublinie, jest jedyną parafią ewangelicko-augsburską nie tylko w mieście, ale też w całym województwie. W związku z tym moi parafianie mierzą się z trudnościami często takimi zupełnie technicznymi, jak dojechać na nabożeństwo gdzieś tam spod Karwolina, z Puław i tak dalej, nie mówiąc o Rzeszowie czy Przemyślu. Więc otwarcie takiej stacji kaznodziejskiej czy nawet parafii, no chociażby w Rzeszowie, byłoby pewnym dobrym dla nich rozwiązaniem. Ja tak ostatnio zauważyłem, że przychodzi do parafii w Lublinie coraz więcej osób, które chcą zostać ewangelikami.
I jak jest, proszę księdza, ich, jakie tło, jaki background? To są osoby bardzo często nieochrzczone, czy tam, rozumiem, też zdarzają się katolicy, skryzysowani?
To są ludzie z różnych kontekstów, często piastujący bardzo, powiedziałbym, prominentne stanowiska, czy z tytułami naukowymi, ale nie zawsze. Też prowadzą firmy, są menadżerami. I zastanawiałem się, co spowodowało to, że w tym roku miałem już w parafii 12 konwersji, czyli 12 takich aktów wstąpień do parafii, a szykuje się jeszcze 8, czyli byłoby 20 w roku.
To jest rekord?
To jest dużo, to jest naprawdę dużo w sytuacji, kiedy moja parafia liczy 230 osób i kiedy kościół był zamknięty przez rok, bo był remontowany. Aha. Więc o co chodzi? I wydaje się, że pewną odpowiedzią na to pytanie jest to, że jeszcze pandemia wymogła na Kościele pewne działania w mediach. Ludzie nie mogli się zbierać w kościołach, w związku z tym zintensyfikowano relacje nabożeństw w telewizji, w internecie i przez to nabożeństwa ewangelickie stały się dość łatwo dostępne dla innych osób, niekoniecznie ewangelików również. I gro osób, które wstąpiły do kościoła ewangelickiego, o których powiedziałem, było właśnie z tych, które natknęły się na ewangelików w mediach.
Proszę wybaczyć, dzięki pandemii. Dzięki pandemii. To jest niefortunny splot wyrazów. Natomiast, czyli ten czas niepewności, pandemii, jednak pokazuje, że ten kryzys jest też szansą. A jak wygląda sytuacja Kościele katolickim? To może zawieszamy na razie, bo widzę, że pan profesor Sławomir Żurek chce ad vocem wejść. Znaczy,
ja chciałbym w jakiś sposób wyrazić swoje zwątpienie w to myślenie, że rozwój Kościoła jest związany ze zwiększeniem liczebności członków. Statystyki. Ze statystyką. Aha. Tak, absolutnie nie. Ja kiedy czytam uważnie Pismo Święte, Ewangelię, myślę, że ksiądz doktor Grzegorz Brudny się zgodzi, to projekt Jezusa na Kościół był zawsze mniejszościowy. To znaczy on mówił o tym, że Kościół ma być solą, ma być zaczynem, ma być światłem, czyli ma być rzeczywistością mniejszościową. Ja odczytuję proces laicyzacji i desakralizacji czy sekularyzacji bardzo pozytywnie. Nareszcie Kościół oczyszcza się z tych apanarzy, z polityków, którzy pojawiają się w świetle Jupiterów, żeby w jakiś sposób uwiarygodnić się medialnie. Nareszcie. Marzy mi się wspólnota katolicka, żyjąca wiarą, będąca rzeczywistością mniejszościową. Oczywiście to będzie problem dla duszpasterzy, bo pojawia się pytanie, z czego ci ludzie będą żyli. Ale to jest innego rodzaju problem, bo wtedy może pojawią się autentyczne powołania, a nie takie, które szukają ciepłego miejsca, żeby jakoś przeżyć życie, bo nie potrafią znaleźć się nigdzie. I mamy problem z tak zwanymi duszpasterzami. Nie wiem, co oni tam pasą, ale często jest po prostu bardzo poważny problem, że oni w żaden sposób nie są w stanie wyjść naprzeciw temu, co się dzieje wśród ludzi dzisiaj, z ich problemami, ze złożonymi sytuacjami, odpowiadają jakimiś komunałami, które do niczego nie służą. Ja przepraszam może, że mówię tak krytycznie, ale to jest też taka okazja, jaką jest Boże Narodzenie, tak, do przemyślenia wielu rzeczy, do takiej głębokiej refleksji nad tym, w jakim stanie dzisiaj jesteśmy. Kościół na Soborze Watykańskim II mówi, naprawdę nie trzeba być w Kościele, żeby zostać zbawionym. To Kościół ma doprowadzić ludzi do zbawienia w ten sposób, że oświecać ich drogę.
Jeszcze raz, panie profesorze, to znaczy, że można być zbawionym poza Kościołem? To jest
oczywiście
Sobór Watykański II.
Tak, oczywiście, dlatego że inaczej to Jezus Chrystus byłby kompletnym bankrutem, patrząc na to, co dzieje się we współczesnym świecie. Bankrucja totalna. Mhm. Ale nie jest bankrutem, dlatego że Kościół jest sakramentem zbawienia, czyli ma być znakiem dla świata, że istnieje inna rzeczywistość i że wcale nominalne przynależenie do danej wspólnoty kościelnej nie jest stuprocentowym zabezpieczeniem gwarantującym zbawienie. Coś innego. wchodzi tutaj w grę.
Tak, cały czas budujemy kontrast pomiędzy religijnością naturalną, religijnością, a doświadczeniem żywej wiary, no, z którym przychodzi do nas Jezus Chrystus w kontekście bożonarodzeniowego przesłania, Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie. Moim gościem jest pan profesor Sławomir Żurek i ksiądz dr Grzegorz Brudny. Wracamy po krótkiej chwili.